Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, w tej dobrze znanej historii poruszonych jest kilka tematów, a dzieje się to poprzez zadawane pytania i odpowiedzi na te pytania. Między innymi jesteśmy świadkami zdanego egzaminu. Z przyjemnością słucha się pochwały: dobrze odpowiedziałeś, i to z ust Jezusa. Na jaki problem dobrze odpowiedział? Jakie to jest najważniejsze pytanie naszego życia? Odpowiedzi mogą tu być różne. Przede wszystkim, co będziemy jedli, co będziemy pili, gdzie będziemy mieszkali, czyli niezbędne środki do życia. Albo pytanie o pracę, mieszkanie. Młodzi pewno wymienią znalezienie właściwego partnera na życie, albo wręcz w co się bawić, gdzie się bawić, jak się bawić i tym podobne. Na jednej z wycieczek w czasach moich studenckich, byliśmy wtedy w Gdańsku i tam zwiedzaliśmy Stare Miasto, nagle usłyszeliśmy, jak z wieży kościoła zegar wybija kolejną godzinę. I akurat była tam jakaś starsza pani, mieszkanka Gdańska, i głośno wtedy wypowiedziała taki dwuwiersz. Zegar bije, czas ucieka, życie mija, wieczność czeka. Przez króciutki moment grupa ucichła, a do wielu dotarła prawda. Wieczność czeka na ciebie. Jaka ona będzie? Wśród wielu pytań, spraw i problemów naszego życia na czoło wybija się problem wieczności, a właściwie problem przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że ten problem powinniśmy mieć na uwadze, o nim myśleć i przygotowywać się do jego rozwiązania, jakiegoś rozwiązania. Nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, gdzieś półtora tygodnia temu w dzienniku telewizyjnym redaktor Ziemiec oznajmił nam: dzisiaj skończyły się wszystkie możliwości czy też zapasy, jakie Ziemia potrafi odnowić w ciągu całego roku. Wszystko, co w ciągu całego roku Ziemia odnowi, tlen, tam, dalej, tośmy dzisiaj zjedli, zużyli i tam, teraz żyjemy na kredyt. Przez pół roku będziemy korzystali z zapasów, ale tego już Ziemia nie będzie mogła odnowić, uzupełnić. Do czego to prowadzi? Taka przyszłość. A słyszymy również z państwa islamskiego, że gotują się, aby zawładnąć Europą. Według gazet pierwsze mają być Niemcy. Już w tym roku uciekinierów przybyło tam 800 tysięcy. Czy to takie trudne, żeby posłać z 15 tysięcy bojowników, którzy na razie będą w ukryciu, a potem jako piąta kolumna wystąpią i dołączą do tych spośród 3 milionów, którzy już tam są? O takiej strategii oni mówią. Najpierw zawładniemy Niemcami, potem resztą Europy. Czy to jest możliwe? Nic nie można wykluczyć. Taka przyszłość nas czeka. Kochani, tak czy inaczej, powinniśmy przygotowywać się na przyszłość i na wieczność, a my mamy przywilej przygotowania się do dobrej wieczności. Bo jeśli się nie będziemy przygotowywać, to też w wieczność wejdziemy, tylko ona dobrą nie będzie. Kochani, czy my o tym myślimy? Uczony w piśmie myślał, szukał i znalazł swoją odpowiedź. I z tą odpowiedzią przyszedł do Jezusa. Może chciał się upewnić, czy dobrze znalazł, ale czytamy, że mogły być intencje inne. Mianowicie chciał wystawić Jezusa na próbę. W każdym bądź razie pamiętał o tym, co znalazł i zdał teraz egzamin i mógł uzyskać pochwałę z tego tytułu. Ale wiedza to zaledwie pierwszy krok we właściwą stronę. To początek, pierwszy etap, etap konieczny, ale zatrzymać się na tym nie wolno. Ten etap to tak jak gdyby zdobycie teorii na właściwy temat. Właściwej teorii na właściwy temat. A teraz nastąpić ma etap drugi, drugi krok, a to jest praktyka, czyli właściwy użytek z tej wiedzy, czyli wykonanie. Z tym wszystkim mamy problemy. Uczony w piśmie też miał. Ale zamiast próbować rozwiązać ten problem, popełnia błędy. Z jasnego Słowa Bożego usiłuje zrobić problem, sprawę zagmatwać, przefilozofować. I daje temu wyraz w pytaniu, a któż jest moim bliźnim? Może przeciętny Izraelita mógłby tak pytać. Izrael znał bowiem prawo rodaka, współplemieńca, członka tego samego narodu, to był bliźni. Ale potem było też prawo przybysza, gościa, niewolnika, poganina, nieprzyjaciela, wroga. To nie był bliźni. Ale uczony znał wolę Boga i ją pięknie wyrecytował. Ta wola Boża nie jest pomieszczona pomiędzy 10 przykazaniami, ale jest streszczeniem całego zakonu i 10 przykazań. Jest umieszczona w innym miejscu, w miejscu Pisma Świętego. On odnalazł to streszczenie całej woli Bożej. On je zapamiętał i on je wypowiedział. Ale znał też trud wypełnienia tej woli Bożej. Wiedział, że nie wypełnia należycie. Osądza go wiele słabości, zaniedbań, niemocy, tak jak zresztą każdego człowieka. Dlatego zadaje to pytanie, a Jezus mówi, on chciał się usprawiedliwić i rzekł, a któż jest bliźnim moim? Zadając to pytanie, chciał, aby go Jezus rozgrzeszył z tego niewypełniania przykazania w pełnym znaczeniu. Jak gdyby chciał powiedzieć, Panie, tych ludzi jest za dużo, oni są zbyt różni, oni się nie dają miłować. A to mnie bardzo absorbuje. Nie mam takich sił, nie daję rady. Ale odpowiedź Pana Jezusa w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie rozwiązuje nie tylko problem bliźniego, ale też i inne problemy. Gdy na lekcji religii polecono młodzieży zlustrować, dzieciom zlustrować to podobieństwo, ale w nawiązaniu do naszych dzisiejszych czasów, pojawił się rysunek. Na poboczu drogi leży potrącony w wypadku człowiek. Autem przejeżdża ksiądz i mija go. Potem na rowerze jedzie kościelny, ale też się nie zatrzymuje. Dopiero potem idzie jakiś człowiek z marginesu i udziela mu pierwszej pomocy, wzywa pogotowie, odwiedza w szpitalu, dzieli się z nieszczęśnikiem tym, co ma. Jezus swoją przypowieścią likwiduje niebezpieczeństwo błędnego myślenia, które wówczas i dziś jest nam bliskie, a mianowicie, że doświadczenia miłosierdzia i pomocy jest powołane jakieś szczególne grono. Powiedzmy, ksiądz, kościelny, diakonisa, ewangelista, katechetka, pielęgniarka, doktor, Czerwony Krzyż i tam dalej. A Pan Jezus co powiada? Miłosierdzie nie należy do instytucji, urzędu, funkcji czy do poszczególnych osób, bo Samarytanin nie reprezentuje kogoś, kto się liczy. Przeciwnie, jest pogardzany, uważany za gorszego, niegodnego, by wejść do jego domu albo zaprosić do swojego. Nikt by nie poprosił go o kawałek chleba, ani nie podał mu kubka wody. I okazuje się, że nie Żyd z tej górnej półki przymierza, ale ten pogardzany okazuje coś, co się Bogu podoba. I dlatego uczy nas Pan Jezus w tym podobieństwie tego, że miłosierdzie nie jest związane z jakimś urzędem czy wybraniem, ale zobowiązani jesteśmy do Niego wszyscy, bez wyjątku. Właściwie sprawa jest prosta. Postaw się w sytuacji poranionego i pobitego, czego byś oczekiwał? Co chciałbyś, aby tobie wyświadczono? Czy chciałbyś być pominięty, niezauważony, pozostawiony samemu sobie? Albo alkoholik, który się szamoce z pętami nałogu. Chciałbyś, by tobą pogardzano, odsuwano się z odrazą, byś jeszcze dalej się pogrążał? Co chcecie, aby wam ludzie czynili, mówi Pan Jezus, to i wy im czyńcie. Miłosierdzie to jest sprawa, która dotyczy każdego z nas. Nie tylko, aby je doznawać, ale aby je pełnić. Kolejna sprawa to wartość i jakość naszych czynów w oczach Bożych. Naszymi czynami, wysiłkami nie możemy uczynić zadość potrzebom ludzi i nakazowi Boga. To wciąż jest za mało i wciąż nie jest dostatecznie dobre ani doskonałe, aby mogło wystarczyć na nagrodę wiecznego życia i zbawienia. Dlatego motywacja do służby i działania taka, żeby sobie zarobić na zbawienie, odpada. Zbawienie możemy otrzymać darmo, a dobre czyny mają być podziękowaniem Panu Bogu, wdzięcznością za zbawienie, które nam z łaski i miłości daje. Tę miłość i łaskę wyjednał nam Pan Jezus na krzyżu. Swoją męką, śmiercią uczynił zadość za nasze grzechy. My możemy z tego korzystać, przez Jego łaskę i miłość przyjąć ten dar zbawienia, a potem okazywać wdzięczność i miłość i usilnie go naśladować, a to będzie właśnie miłosierdzie. Motywem jest więc nie chęć nagrody, ale motywem jest podziękowanie za nagrodę zbawienia i życia wiecznego, którą możemy przyjąć darmo z łaski przez wiarę. I wreszcie następna sprawa, którą wypowiada Pan Jezus i wyprowadza z błędów, to jest ta sprawa miłosierdzia. To nie jest tylko możliwość, ale konieczność. Idź i ty czyń podobnie. Miłość, którą doznajesz ze strony Boga w przebaczeniu i w zbawieniu, w tym darze niezasłużonym, idź i przekazuj dalej. Niech płynie szerokim strumieniem naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech się dzieje Jego mocą ku Jego czci i ku Jego chwale. A z tego naśladowania miłosierdzia i czynienia dobrze zrodziła się diakonia, czyli służba w imieniu Jezusa Chrystusa, zwana też od tego podobieństwa służbą samarytańską albo z greckiego języka pracą charytatywną. Charitas to jest miłość, miłosierdzie. Ta służba przejawiała się i nadal przejawia w sprawach małych, niewidocznych, których nie wie lewica, co czyni prawica dobrego, ujawnia się w pomocy codziennej, w pomocy na przykład przy zakupach dla ludzi starszych, w sprzątaniu, w opiece, w chorobie, w słabości, ale objawia się też w wielkich sprawach, jak na przykład zakłady Ebenezer w Dzięgielowie, Ostoja Pokoju w Miechowicach, Tabita w Warszawie, Sarepta w Węgrowie, Soar w Bielsku Białej i tym podobnych dziełach miłosierdzia, które nas otaczają wokoło. Albert Schweitzer, lekarz dżungli, który zostawił tytuły, zaszczyty, doktoraty, Nagrodę Nobla i pojechał do Afryki, aby tam zbudować szpital i służyć osobiście, a potem z pomocą innych, którzy go wesprą, miejscowej ludności, opuszczonej, zaniedbanej. Zanim tam wyjechał, był księdzem. Prowadził też godziny biblijne. Na jednej z godzin biblijnych, wyczytałem to w jego życiorysie, powiedział tak. Przeczytali tekst. Czy wszyscy rozumieją ten tekst? Czy są jakieś pytania? A kiedy nie było, powiedział, to szkoda naszych słów. Pomodlimy się, zaśpiewamy pieśń i pójdziemy do domu, a za tydzień spotkamy się, aby podzielić się tym, jak żeśmy te słowa, które żeśmy dobrze zrozumieli, wypełnili. Wydawało się, że godzina trwała 15 minut, ale tak naprawdę trwała cały tydzień, bo to słowo tutaj przeczytane miało być potem rozważane, próbowane i stosowane, aż do następnego spotkania, by się podzielić doświadczeniami, a potem i dalej w życiu. Trzeba wiedzieć, w co mamy wierzyć, ale ta wiedza nie wystarczy. Nie wystarczy teoria. Musi być następny krok, praktyka. A więc idź i ty czyń podobnie. Idź tam, gdzie Pan Jezus ciebie potrzebuje, gdzie cię posyła. Idź tam i działaj i czyń podobnie. Amen. Módlmy się. Zbawicielu drogi, dziękujemy Tobie, że w Tobie mamy wzór i przykład. I możemy patrzeć w górę, aby szukać tego przykładu. I nie patrzymy darmo. I mamy nie tylko przykład, ale i pomoc do wypełnienia. I Ciebie prosimy, abyś nam tej pomocy udzielał zarówno w codziennym nowym rozumieniu, w aktualnej sytuacji, okolicznościach tego Twojego wskazania, abyś codziennie dodawał nam sił, mocy do wypełniania w tych okolicznościach i w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tego Twojego zalecenia, wskazania. Potrzebujemy Ciebie, aby rozumieć i aby wykonać. Aby żyć i działać według Twojej świętej woli, aby Ci dziękować za to, co nam dałeś i aby rozgłaszać chwałę Twojego imienia. Wspieraj nas w tym, Panie, bo bez Ciebie niczego dobrego nie uczynimy, ale z Tobą przejdziemy nawet ocean, gdy z nami będziesz Ty, Chrystus Pan. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych i dusz naszych teraz i zawsze. Amen.